Mówi Pary Szeref i środa, 4 marca 2009 roku. Witają Państwa Grażyna Chmurska, Anna Bernhardt, Sylwia Gips, Agnieszka Kumor, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej, Euranet, polecamy Państwa uwadze nowości muzyki klasycznej, kronikę teatralną, rogatki wersalskie i magazyn literacki. Mówi Pary Szeref i oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Chiny poważnie zwiększają wydatki na zbrojenie, Amerykanie zaniepokojeni. Międzynarodowy mandat wydany, prezydent Sudanu ścigany przez Trybunał Międzynarodowy. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa zajęła siedzibę naftogazu w Kijowie. Amerykanie ufają Obamie, ale nie wierzą, że poradzi sobie z kryzysem. Madame Figaro przestaje wychodzić w Moskwie. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Chiny poważnie zwiększają wydatki na zbrojenia. Amerykanie zaniepokojeni. Budżet obronny Chin na rok 2009 wzrośnie prawie o 15%, powiedział minister spraw wewnętrznych Li Zhaoxing. Wyraził opinię, że będzie to skromny wzrost mający na celu poprawę wyposażenia sił zbrojnych i ochronę stabilności społecznej, jak się wyraził. Chiny wydadzą więc w tym roku na obronność 480,7 miliarda juanów, to znaczy ponad 70 miliardów dolarów. Nakłady na zbrojenia wzrosną więc w Chinach w stosunku do roku ubiegłego o 62,5 miliarda juanów. Agencje podkreślają, że Stany Zjednoczone, podobnie jak Japonia oraz inne kraje azjatyckie, niepokoją się tak pokaźnym wzrostem budżetu zbrojeniowego Pekinu. Rząd chiński oświadczył, że dodatkowe środki w budżecie obronnym zostaną przeznaczone na poprawę zdolności reagowania sił zbrojnych, na klęski żywiołowe oraz na walkę z terroryzmem. Mówi Paryż RFI.
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Sudanu. Omar Hassan al-Bashir jest oskarżony o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione w Darfurze. W mandacie międzynarodowym nie figuruje słowo ludobójstwo, czego domagał się prowadzący sprawę prokurator Luis Moreno Ocampo, który uważa, że prezydent Bashir jest osobiście odpowiedzialny za czystki etniczne, w których zginęło 300 tysięcy osób według ONZ-u, a 10 tysięcy według informacji Chartumu. Decyzja Trybunału nie jest niespodzianką. Już wcześniej prezydent Bashir zapowiedział, że nie ma ona żadnego znaczenia, a armia sudańska postawiona w stan pogotowia ogłosiła, że nie będzie tolerowała żadnych przypadków współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Organizacja Lekarzy Bez Granic dostała oficjalny nakaz wycofania swego personelu z Darfuru, gdzie we wtorek rano panowało wyraźne napięcie, jak poinformował szef stacjonujących tam oddziałów pokojowych. W stolicy Sudanu natomiast tysiące ludzi wyszło na ulicę, protestując przeciwko decyzji Trybunału Haskiego. Z reakcji międzynarodowych odnotujmy wypowiedź rosyjskiego prezydenta, który ostrzegł, że ta niefortunna decyzja, jak się wyraził, jest niebezpiecznym precedensem w stosunkach międzynarodowych, mogącym mieć poważne, negatywne konsekwencje dla Sudanu. Koniec cytatu. Powołany w 2002 roku Międzynarodowy Trybunał w Hadze wydał po raz pierwszy w swej historii nakaz aresztowania urzędującego szefa państwa, ale też zbrodnie w Darfurze uważane są za jedną z największych tragedii humanitarnych naszych czasów. Pytaniem pozostaje, jak doprowadzić do rozprawy nad Bashirem. Cytowani w depesze AFP specjaliści nie wykluczają przewrotu wojskowego lub przejęcia władzy przez opozycyjne kręgi. Nie można też pominąć ewentualności, że najbardziej zmilitaryzowana grupa rebeliantów z Darfuru zerwie obowiązujące teraz zawieszenie broni i ponowi atak na Chartum. Nikt tak naprawdę nie wie, co się może wydarzyć, szczerze przyznał jeden z dyplomatów w Sudanie. Nikt nie ma wątpliwości natomiast, że to głównie od nacisków społeczności międzynarodowej zależy, czy oprawcy z Darfuru staną przed Trybunałem w Hadze.
Mówi Paryż RFI, policja pakistańska poinformowała o aresztowaniu w środę 20 osób podejrzanych o dokonanie we wtorek zamachu terrorystycznego na reprezentację Sri Lanki w krykiecie. We wtorek grupa kilkunastu osobników uzbrojonych w nowoczesną broń maszynową zaatakowała w centrum Lahore, kulturalnej stolicy Pakistanu, autokar ze sportowcami ze Sri Lanki. W wyniku strzelaniny zginęło 8 osób, 6 policjantów i 2 osoby cywilne, a 8 sportowców odniosło rany. Napastnicy uciekli sportowymi samochodami. Rzecznik miejscowej policji powiedział korespondentowi AFP, że grupa aresztowanych należy do organizacji wyjętych spod prawa oraz władze pakistańskie liczą na odnalezienie pośród nich winnych. Obserwatorzy zgodnie podkreślają, że Pakistan nadal nie jest w stanie walczyć skutecznie z terroryzmem. Pakistan nie negocjował i nie będzie negocjował z talibami, stwierdził prezydent tego kraju, Asif Ali Zardari, w wywiadzie dla Wall Street Journal. Prezydent dodał, że, cytuję, wojna z terroryzmem to walka o życie. Jeśli przegramy, przegra również reszta świata. Nie możemy pozwolić sobie na niepowodzenie. Wtorkowy atak pokazuje kolejny raz, jak wielkim złem mamy do czynienia. Prezydent Zardari podkreślił, że islamscy duchowni, z którymi pakistański rząd utrzymuje kontakt, nie są talibami i wiele od nich zależy, by talibów powstrzymać i zneutralizować. Zardari powiedział ponadto, że rząd w Islamabadzie nie zaakceptuje zamknięcia żadnej szkoły dla dziewcząt, tak jak czynili to w zeszłym roku talibowie w Dolinie Swat. Podkreślił, że rząd kładzie nacisk na to, by wykształcenie młodych kobiet było obowiązkowe. Mówi Paryż RFI. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zajęła siedzibę państwowej firmy paliwowej Naftogaz w Kijowie, oświadczył rzecznik spółki Walentyn Ziemliański. Funkcjonariusze przedostali się do budynku, przeskoczyli przez bramki ochrony i nie przedstawili żadnych dokumentów. Informację potwierdziła rzeczniczka Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Maryna Ostapenko. Jest to związane ze zwykłymi czynnościami w ramach wszczętego 2 lutego śledztwa w sprawie przywłaszczenia przez urzędników Naftogazu 6,5 miliarda metrów sześciennych gazu tranzytowego, powiedziała. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy stara się odebrać Naftogazowi oryginały umów gazowych podpisanych w styczniu z rosyjskim Gazpromem. Naczelny adwokat Naftogazu, Serhii Dawydenko, stwierdził, że jeśli Służba Bezpieczeństwa dokumenty zawłaszczy, to, cytuję, zagrożony będzie tranzyt gazu do Unii Europejskiej. Jeśli stracimy te dokumenty, Naftogaz zostanie pozbawiony możliwości realizacji kontaktów z Gazpromem i nie mogą załatwić formalności celnych, nie będzie mógł przesyłać gazu tranzytem do jego odbiorców w Unii Europejskiej. Tak powiedział rzecznik Naftogazu. Premier Ukrainy Julia Tymoszenko poinformowała wcześniej, że służby celne jej kraju zakończyły formalności związane z uznaniem ponad 10 miliardów metrów sześciennych gazu, który należał do niedawna do szwajcarskiej spółki Rosenkurnergo, za własność Naftogazu Ukrainy. Mówi Paryż RFI. Według najnowszych sondaży przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych Amerykanie co prawda ufają swojemu prezydentowi, ale nie wierzą, że uda mu się wyprowadzić kraj z kryzysu. Na pytanie, czy rząd federalny przezwycięży obecne katastrofalne trudności, aż 64% ankietowanych odpowiedziało nie. Jednak nowemu prezydentowi ufa 69% ankietowanych, 59% uważa, że program Baracka Obamy jest dobry, ale tylko 25% twierdzi, że uda się mu zrealizować ów program. Jak mówi Paryż RFI, jak kryzys, to kryzys. Luksusowe pismo dla bogatych i lekko znudzonych pań, które pragną wiedzieć, jak się ubrać, gdzie i z kim się pokazać oraz jak wykwintnie zjeść tak, żeby nie przytyć ani grama, czyli Madame Figaro, wydawane w wersji rosyjskiej od kilku lat, przestaje się nad Wołgą i Newą ukazywać. Przyczyna? Kryzys ekonomiczny. Wydawcy doszli do wniosku, że wytworne damy rosyjskie przestały wykwintny magazyn kupować, siedzą w domu, oglądają telewizję i jedzą produkty ogromnie kaloryczne, źle służące linii, ale dobrze na samopoczucie. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy Piotr Błoński i Stefan Riger.
Niemcy i Rosja wchodzą w sojusz w przemyśle nuklearnym, głosi ekonomiczny dziennik Lyzyku. Niemiecko-rosyjski gigant wyrasta naprzeciw francuskiej spółki Areva, czytamy w Le Figaro. Niemiecki koncern Siemens podpisał z Rosatomem protokół współpracy na rzecz powołania wspólnego przedsiębiorstwa w dziedzinie energii nuklearnej, przy czym Rosatom miałby w nim bezwzględną większość akcji. To nowe przedsiębiorstwo miałoby się stać światowym liderem w swoim sektorze. Oczekujemy od Europy i Francji, by podały nam dłoń. Tekst pod tym tytułem zamieściła w Le Figaro Julia Tymoszenko, premier Ukrainy, z okazji swej wizyty w Paryżu. Według niej, chcąc sprostać dzisiejszym wyzwaniom, cała Europa potrzebuje, by Francja powróciła do roli dalekowzrocznego lidera. Julia Tymoszenko przypomina najpierw decydującą rolę, jaką Francja kilkakrotnie odegrała w Europie w ciągu ostatniego półwiecza. Najpierw w powołaniu wspólnoty węgla i stali, co pozwoliło zakorzenić Niemcy w europejskiej wspólnocie politycznej. Następnie w roku 1983, w czasie debaty o rakietach rosyjskich i amerykańskich w Europie, kiedy, gwarantując Niemcom bezpieczeństwo, uchroniła je od niebezpiecznej pokusy neutralności. Wreszcie po upadku muru berlińskiego, kiedy po początkowych próbach opóźnienia zjednoczenia Niemiec, Francja przystała na nie w zamian za zobowiązanie Niemiec do ściślejszego zaangażowania u jej boku w zjednoczenie Europy. Dziś jest rzeczą pilną, czytamy dalej, by przenikliwość cechująca stosunki francusko-niemieckie znalazła zastosowanie dla całej Europy Środkowej i Wschodniej. Unia Europejska tylko wtedy będzie mogła kroczyć dalej drogą stabilności i dobrobytu, kiedy afirmować będzie europejską tożsamość całego tego regionu i zakorzeni w kontekście europejskim stosunki niemiecko-rosyjskie. Nie leży w interesie żadnego kraju europejskiego ani unijnego, by Europa Środkowa i Europa Wschodnia czuły się opuszczone, albo żeby Rosja i Niemcy popadały we wzajemną obsesję w obecnym kryzysowym okresie. Podobnie jak w wypadku Niemiec w latach 1950, rodzaj więzów, jakie łączą Rosję ze swymi sąsiadami, wyznacza jej wizerunek na użytek zagranicy. Wielu obserwatorów traktuje te więzy jako sygnał zaadresowany nie tylko do regionu, ale do całego świata, wskazujący na to, jakiego typu Rosja zamierza być mocarstwem. Trzymanie Rosji na dystans od Europy umacnia tylko poczucie izolacji wielu jej mieszkańców i sugeruje im takie rozumienie interesów Rosji, które jest nie do pogodzenia z interesami Europy. Sprzyja to jedynie pragnieniu stworzenia przez Rosję dwustronnej relacji z Niemcami bez liczenia się z europejskim kontekstem. Zasady praworządności nie powinny dotyczyć jedynie spraw wewnętrznych państw, lecz także stosunków między państwami. Nie jest bynajmniej naiwnym złudzeniem przekonanie, że taką wizję stosunków można zastosować do Rosji, Ukrainy i Europy. Opiera się ono na doświadczeniu przyjaźni francusko-niemieckiej, pisze jeszcze Julia Tymoszenko, apelując o przejęcie przez Francję na nowo pozycji lidera w Europie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dzika plaża, absolutnie nic nie ma do czytania w dzisiejszym wydaniu Le Monde, wyjąwszy może korespondencję o oznakach zbliżenia między Moskwą i Waszyngtonem. Na 3 dni przed piątkowym spotkaniem w Genewie Hillary Clinton z jej rosyjskim odpowiednikiem Sergiejem Lawrowem obie strony wymieniły garść uprzejmości, co od wojny w Gruzji im się nie zdarzało. Prezydent Obama zdementował we wtorek doniesienia, pisze z Waszyngtonu Corinne Len, jakoby zaproponował Rosji ubicie targu, rezygnację z rozmieszczenia w Polsce i Czechach elementów tarczy antyrakietowej, jeśli Moskwa pomoże mu nakłonić Iran do wstrzymania jego programu nuklearnego. Barack Obama przyznał, że przed 3 tygodniami wysłał list do Dmitrija Miedwiediewa, ale nie było w nim żadnej propozycji targu, jak zapewnił podczas spotkania w Białym Domu z Gordonem Brownem, a jedynie przypomnienie, że projektowany system antyrakietowy nie jest wymierzony przeciw Rosji, tylko przeciw Iranowi i że jeśli uda się zmniejszyć determinację Iranu względem produkcji własnej broni atomowej, zmniejszy się również konieczność wyposażenia się w tego rodzaju system. Prezydent Rosji Miedwiediew, odrzucając ideę ewentualnego targu, wyraził niemniej zadowolenie z faktu, że administracja USA gotowa jest nareszcie dyskutować na temat tarczy. Wedle informacji zdobytych przez Washington Post, rząd Obamy przygotowuje pakiet propozycji, aby spróbować ożywić współpracę z Rosją, zaczynając od wyzerowania licznika, jak to ujął w Monachium wiceprezydent Joe Biden. Szef Białego Domu ma je przedstawić szefowi Kremla na londyńskim szczycie G20 2 kwietnia. Obama Obama nie ma obsesji rozszerzania NATO i uważa, że trudno rozmieszczać w Europie tarcze bez rozmawiania o tym z Rosjanami. Francuski minister obrony Hervé Morin, który 2 marca spotkał się z sekretarzem obrony Robertem Gatesem i doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Jimem Jonesem, nabrał przekonania, że stanowiska się zbliżyły i że Amerykanie bliscy są wniosku, iż za rozszerzanie paktu wzięto się zbyt pospiesznie.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France Internationale zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po polsku pisane razem. Na naszej witrynie, po jej lewej stronie, znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po polsku pisane razem znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy.
Euranet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Pełne ręce roboty ma ostatnio amerykański szef Pentagonu Robert Gates, który utrzymał się na stanowisku po objęciu urzędu przez nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ma na głowie nie tylko wojnę w Iraku i Afganistanie. Administracja Obamy powinna podjąć wkrótce ostateczną decyzję o zainstalowaniu tarczy antyrakietowej w Europie. I na ten temat rozmawiał też Radosław Sikorski podczas niedawnej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Po polskim ministrze spraw zagranicznych do Waszyngtonu udał się teraz francuski minister obrony Hervé Morin na rozmowę o Afganistanie i o dostawach sprzętu wojskowego dla US Army. Na wspólnej konferencji prasowej Robert Gates przyznał, że trudno dzisiaj powiedzieć, kiedy będzie można wycofać oddziały koalicji z Afganistanu. Pozostaniemy tak długo, jak długo będzie to konieczne, dodał francuski minister obrony Hervé Morin, przypominając jednocześnie słowa prezydenta Sarkozy'ego, iż Francja nie ma zamiaru zostawić swych żołnierzy na zawsze w Afganistanie.
Uważamy, że powinniśmy ustalić etapy pośrednie. Te etapy to poprawa funkcjonowania instytucji afgańskich, postawienie na nogi silnych narodowych sił zbrojnych, wzmocnienie policji i wdrożenie skutecznego zarządzania regionalnego, które tak jest zakorzenione w tradycji tego kraju. W skrócie chodzi o to, by uruchomić całą gamę wskaźników, które pozwolą powiedzieć opinii publicznej: widzicie, wysiłki, jakie podjęliśmy, doprowadziły do realizacji zamierzonych celów. Możemy więc przejść teraz do następnego etapu.
Tym następnym etapem, który miał na myśli Hervé Morin, będzie wycofanie wojsk. Ale zanim do tego dojdzie, trzeba się skoncentrować na rozwiązaniu wielu problemów na miejscu i musi się to odbywać nie tylko na polu wojskowym.
Amerykanie, podobnie jak my, podchodzą do tego zagadnienia. Działalność oddziałów koalicji w Afganistanie musi ewoluować, ponieważ, jak wiadomo, nie można się tylko oprzeć na rozwiązaniu militarnym, gdyż zwycięstwo wojskowe nie będzie to nigdy możliwe. Musimy równolegle prowadzić inne akcje, włączając w nie walkę z handlem narkotykami, poprawę zarządzania poprzez ścieślejszą współpracę z lokalną administracją, gdyż w Afganistanie nigdy nie było scentralizowanej władzy. Powinniśmy też bardziej przyczynić się do rozwoju tego kraju i popierać społeczne struktury w Afganistanie.
Rozmowy w Waszyngtonie dotyczyły nie tylko Afganistanu. Francuski minister obrony poruszył też kwestię samolotów zaopatrzeniowych w paliwo dla US Army. Przetarg na dostawę 179 tankowców latających wygrała w ubiegłym roku firma, w dużej mierze francuska, firma Airbus, będąca filią europejskiego koncernu EADS. Ale po protestach amerykańskiego konkurenta Boeinga kontrakt został unieważniony. Hervé Morin zabiegał teraz u szefa Pentagonu o powtórzenie przetargu i dopuszczenie na amerykański rynek europejskich kontrahentów.
Le monde est un monde de réciprocité.
Świat oparty jest o zasadę wzajemności. Nie można więc być wielkim dostawcą sprzętu wojskowego na świecie i jednocześnie blokować lepszy program francusko-europejski. Chodzi mi o produkcję latających tankowców, które proponuje Airbus. Nasz samolot jest lepszy, uważamy więc, że w otwartej gospodarce rynek powinien być otwarty dla wszystkich. Oznacza to, że rynek amerykański, który stoi otworem dla całego świata, powinien być również dostępny dla całego świata. Dlatego przypomniałem, jak ważnym symbolem jest ta sprawa w stosunku europejsko-amerykańskich. Robert Gates zapewnił mnie, że rozmowy zostaną wznowione na wiosnę, a ostateczna decyzja zapadnie w ciągu tego roku.
Dodajmy tylko, że kontrakt, o który walczy Airbus, opiewa na sumę 28 miliardów euro.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Écoute RFI.
RFI. RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Nie wiedzieć czemu na początek roku, w którym obchodzone są okrągłe rocznice Händla, Haydna i Mendelssohna, wysypało jak z rogu obfitości świetnymi nagraniami muzyki Bacha. Niektóre z tych przedsięwzięć łączą się z festiwalem La Folle Journée w Nantes, poświęconym akurat niemieckiemu barokowi. Wystąpił tam na przykład zespół Stradivaria pod kierunkiem Bertranda Cuillet, który nagrał równolegle dla Mirare, firmy stworzonej przez René Martin, 4 koncerty klawesynowe Jana Sebastiana.
Bertrand Cuiller i zespół Stradivaria w ostro przyciętym i przejrzystym finale koncertu F-moll. Ukazał się równocześnie czwarty tom koncertów na różne instrumenty Bacha, nagrywanych od lat dla firmy Alfa przez pyszną francuską kapelę Café Zimmermana, wyważającą barokowe brzmienia z dużym kunsztem i wdziękiem. Do najlepszych momentów z tej sesji należą koncert skrzypcowy Amol z Pablo Valettim oraz koncert na flet, skrzypce i klawesyn, z którego posłuchamy końcowej części Adagio Manon Tanto e Dolce.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Reżyserie kolektywne budzą we mnie uczucia ambiwalentne, żeby nie powiedzieć, odrzucają mnie definitywnie. Od czasu, gdy członkowie kompanii teatralnej Le Posydy zaprezentowali się w Paryżu, dowiedli, że znaleźli osobisty styl. Ich wujaszek Wania śmieszy, zastanawia, wzrusza i stawia widza wobec samego siebie. Błogosławiona schizofrenia. Członkowie kompanii spotkali się w roku 1995 na studiach w Paryżu w renomowanej prywatnej szkole aktorskiej Florent. Łączyła ich wspólna pasja zawodowa, brakowało środków. Olśnieniem był spektakl innego kolektywu aktorskiego, flamandzkiego zespołu TG Stan. Podziwialiśmy ich niedawno w adaptacji Paniola. Więc tak można? Zadali sobie retoryczne pytanie młodzi adepci sztuki aktorskiej. Retoryczne, bo szybko zrozumieli, że taka właśnie kolektywna działalność ich interesuje. Inna od tradycyjnej pracy na scenie z reżyserem, scenografem, kompozytorem muzyki. Kolektyw Le Posydy, biorący swą nazwę od tytułu sztuki Dostojewskiego, Biesy, został w tym sezonie zaproszony do rezydencji przy ośrodku sztuki współczesnej La Ferme du Buisson, posiadającym status sceny krajowej, w regionie paryskim w Marne-la-Vallée. W ciągu kilku lat wspólnej działalności udało im się zrealizować nie tylko szereg niezwykle interesujących spektakli. Wypracowali własny styl aktorski. Nie odkryli koła, ale scalili w nową jakość poznania. Doświadczenia. Ich grę charakteryzuje wnikliwa analiza konfliktów, respektują bardziej ducha sztuki niż prawidłowość wypowiadanych kwestii. Kontrolowana improwizacja, zdystansowanie rodem z Pirandella, graniczące z prywatnością, balansowanie między brechtowską dialektyką a wżyciem się w postać, rozdzierająca prawda uczuć i lekkość Arlekina z Commedia dell'arte to ich podstawowe narzędzia pracy. Daje to niezwykłe efekty w przypadku przypadku dramaturgii współczesnej. Błyszczy wysoką inteligencją w przypadku Czechowa. W Teatro de la Bastille zobaczyliśmy w ich wykonaniu Wujaszka Wanię. Skoro kolektyw, wymieńmy więc wszystkich wykonawców. Simon Bakusz, profesor Serebriakow, Katia Hunzinger, Helena, jego żona i reżyseria, Marie-Hélène Roy, Sonia, Michel Farge, Maria Wojnicka, David Klawel, Iwan Wojnicki, Rodolf Dana Astrow i reżyseria Nadir Legrand Cielegin. Co lepsze, prawda czy złudzenia, zastanawia się Sonia, chcąc nie chcąc wybiera prawdę. Zaledwie 2 godziny bez przerwy potrzeba było aktorom, by przekazać ogromny ciężar rozczarowania, jaki wciąga niczym prowincjonalne bagno bohaterów Czechowa. Odległa na wyciągnięcie ręki publiczność otacza scenę z 3 stron. Na podłodze dywan, pod ścianą długi stół pełniący funkcję kredensu, na stole świece, w innym momencie wódka, wino, ser, a w końcu mapa regionu nakreślona przez doktora. Współczesne kostiumy i wszechobecne lenistwo. Nuda i słodkie nieróbstwo ogarniają mieszkańców majątku Wojnickich, Sonię, córkę profesora Serebriakowa z pierwszego małżeństwa, i Wujaszka Wanię, brata jej zmarłej matki. Kiedy na lato zjeżdżają z miasta profesor z młodą żoną Heleną. Doktor Astrow zaniedbuje pacjentów, całe dnie spędza u przyjaciół, zafascynowany piękną profesorową, i nie zauważa nawet, że Sonia kocha się w nim bez pamięci. Serebriakow wpada na genialny pomysł sprzedaży majątku, co przyniosłoby większe dochody. Tylko gdzie podzieją się mieszkańcy domu? Iwan znajduje stary pistolet, ale chybia. Helena ma skrupuły i nie zdradza męża, choć pociąga ją doktor. Goście opuszczają majątek na zawsze. Ani śladu przemilczeń i ciszy, wszystko rozgrywa się w nerwowym tempie. Każdy reaguje inaczej na świadomość, że minął się z życiem. Tu bohaterowie próbują rozpaczliwie zagłuszyć pustkę własnej egzystencji, uwidocznionej interwencjami najpierw jazzu, a potem rocka przerwanego w paroksyzmie crescendo. Nikt nie bierze siebie na poważnie i każdy ma ochotę skończyć ze sobą. Ten głęboki paradoks rosyjskiej duszy aktorzy Le Posédé uczynili własnym i w jakimś stopniu naszym. Balansując na cieniutkiej linie śmiechu i tragedii, ocalają nas przed zwątpieniem. Wujaszków w Paryżu jest obecnie 2, kolejny w Bouffe du Nord już za tydzień.
RFI, la radio du monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Dzisiejszy przegląd paryskich targów zaczniemy smakowicie od European Sandwich and Snack Show, czyli od wielkiego show sandwiczy i barów szybkiej obsługi. Odbywać się on będzie w Pałacu Kongresów przy Porte Maillot 4 i 5 marca. To największe europejskie spotkanie dostawców produktów do barów szybkiej obsługi, jak to kiedyś w dawnych czasach po polsku nazywały się snack bary. Reprezentowane tu są 4 sektory tej gałęzi gospodarki: produkty spożywcze przygotowane do natychmiastowej konsumpcji, opakowania, wyposażenie barów oraz serwis i doradztwo. Przewidziano liczne warsztaty, pogadanki i spotkania, takie jak na przykład Wioska Startup, gdzie młodzi przedsiębiorcy przedstawią swoje pomysły innowacyjne, albo Kącik Tendencje i Koncepty, gdzie można się dowiedzieć, jakie panują obecnie tendencje i mody. Będą również warsztaty kulinarne. Konsumpcja sandwiczy rośnie z roku na rok, co cieszy profesjonalistów z tej branży, ale poza tym jest zjawiskiem raczej niepokojącym. Świadczy o tym, że mamy coraz mniej czasu na porządny posiłek. Jemy w biegu, często nie zwracając uwagi na to, co wkładamy do ust. Tym ważniejsze jest to, czym karmią nas bary szybkiej obsługi. Od 6 do 8 marca w centrum wystawowym przy Port de Versailles mamy targi, które zainteresują spore rzesze obywateli, mianowicie Galaxy Food, czyli salon piłki nożnej we wszystkich jej wcieleniach. Miłośnicy tego sportu, amatorzy i zawodowcy, producenci i animatorzy spotykają się tu co roku, aby wymienić doświadczenia, zadać pytania lub na nie odpowiedzieć, przyjrzeć się licznym atrakcjom. A tych jak co roku nie zabraknie. Będzie więc Galaxy Kid przeznaczona dla przyszłych Zidanów, póki co mających nie więcej niż 10 lat. Będzie teren do rozgrywania meczy w beach soccer, piłki nożnej, kopanej bosymi stopami na piasku. To dyscyplina, która przyszła do Europy z Brazylii. Będą pokazy freestyle futbolu, dziedziny, w której liczy się nie zwycięstwo, ale piękno gry i umiejętność wykonania najróżniejszych piłkarskich sztuczek. Będzie oczywiście i futbol wirtualny. Zainteresowani drugim obliczem piłki nożnej będą mogli wziąć udział w warsztatach sędziowania, będą również kursy udzielania pierwszej pomocy. Mamy w tym tygodniu i coś z budownictwa, mianowicie Renove 2009, czyli targi remontowe od 4 do 6 marca w Centrum Wystawowym przy Port de Versailles. Tu można zdobyć wszelkie niezbędne informacje o najnowszych materiałach budowlanych, a nawet o materiałach przyszłości, zasięgnąć porad specjalistów zarówno w dziedzinie budownictwa, jak i architektury wnętrz i dekoracji, no i oczywiście wysłuchać szeregu pogadanek na tematy dotyczące m.in. nowych energii, planowania remontu, montu, finansowania prac. Od 8 do 10 marca przy Port de Versailles mamy salon piekarzy, cukierników i garmażerki. Trzy słowa wyznaczają główne linie tego spotkania. Rzemiosło, profesjonalizm, biesiadowanie. Tu można wymienić doświadczenia, podpatrzeć nowe pomysły i obejrzeć nowe urządzenia pomocne w wykonywaniu tych zawodów. Tu również można zdobyć informacje na temat szkolenia i pracy. Jednocześnie z tym salonem odbywają się targi Intersuc, poświęcone wszelkiego rodzaju słodkościom. Nie jest to impreza tak spektakularna jak salon czekolady, który odbywa się co roku jesienią w Paryżu, ale ma szerszy zakres. Pokazuje nie tylko to, co związane z czekoladą, ale również z wypiekami, cukierkami i ozdobnymi opakowaniami tych smakołyków. Na zakończenie coś dla hobbystów. Wprawdzie to spotkanie będzie miało miejsce dopiero w sobotę 14 marca, ale korzystając z tego, że mamy trochę czasu, zapowiadam je już dzisiaj. Salon numizmatyczny odbędzie się w Pałacu Brongniart, czyli w budynku paryskiej giełdy. Będzie to już 54. spotkanie miłośników monet, medali i banknotów. Tu można je sprzedać lub kupić. Można też zasięgnąć porady ekspertów, żeby mieć pewność, że zakupiony właśnie za horrendalną sumę unikat wart jest zapłaconej za niego ceny.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Fenomenalny czeski biegacz Emil Zatopek jest bohaterem najnowszej powieści francuskiego pisarza Jeana Echnoza, autora zaliczanego do spadkobierców francuskiej nowej powieści, laureata Nagrody Goncourtów w 1999 roku za powieść Odchodzę, Je m'en vais, dostępną w polskim przekładzie. Najnowsza powieść Echnoza nosi tytuł Courir, nie bieg, lecz dosłownie biegać, gdyż jej treścią jest dynamika. Jak ze skromnego czeskiego robotnika wyrósł czterokrotny złoty medalista olimpijski i 18-krotny rekordzista świata w biegu na długie dystanse. Echnoz nie odpowiada na to pytanie bezpośrednio. Po prostu opowiada w porządku chronologicznym historię niezwykłego życia, a także historię najnowszą Czechosłowacji, w którą życie to jest wplecione. Od inwazji III Rzeszy w 1939 po inwazję Paktu Warszawskiego w 1968. W tekście nie ma ani jednej daty, co najwyżej nazwy miejscowości. Nie ma też prawie nazwisk. Bohater występuje jako Emil z przydomkiem Łagodny. Nadaje to historii słynnego maratończyka wymiar alegoryczny. Kiedy pojawia się jego nazwisko, jest to omen nomen, onomatopeja, metaforyczna gra z językiem.
Nazwisko Zatopka, które nic nie oznaczało, było tylko dziwnym nazwiskiem, zaczęło we wszystkich uszach brzmieć jako klaski. Trzy sylaby, ruchome i mechaniczne, nieubłagany walc na 3/4, galop, warkot turbiny, szczęk końcowego K, poprzedzonego początkowym Z, które też już pędzi. Mówimy z i natychmiast ruszamy z kopyta, jak gdyby spółgłoska była starterem. Za to cała maszyna jest naoliwiona płynnym imieniem. Oliwiarka Emil dołączona do motoru Zatopek.
Powieść Jeana Eschnoza ma też jednak wymiar historyczny i biograficzny, chociaż autor wzbrania się przed wtłoczeniem go w tę kategorię. Towarzyszymy Zatopkowi w jego triumfach w Berlinie, Oslo, Helsinkach i Brnie, gdzie potrąca go na bieżni Polak nazwiskiem Krzyszkowiak, incydent znany pisarzowi z prasy francuskiej, którą przewertował. Widzimy, jak miły uśmiech na fotografiach z lotniska zamienia się na bieżni w cierpiętniczy grymas, gdyż Emil nie potrafi, jak powiedział pewnemu dziennikarzowi, uśmiechać się w biegu. Po zwycięstwach nadejdą porażki. Jean Eschnoz opowiada upadek Zatopka, a potem praskiej wiosny. Tym samym tonem, co ich wzlot. Z dystansem, ze spokojną ironią. Brzmi to inaczej, gdy chodzi o zdystansowanie mistrza przez młodszych rywali, inaczej, gdy mowa o komunistycznym reżimie. Nawet u szczytu popularności Zatopek jest manipulowany przez władze czeskie. Dwukrotnie w dzienniku Swobodne Słowo jego słowa są celowo przeinaczane, aby pozbawić go prawa wyjazdu za granicę, aby nie wyobrażał sobie, że jest wolny. A może właśnie o to mu chodziło, o wolność, kiedy trenował do upadłego własnym sposobem, nie dając sobie narzucić metod treningowych ani autorytetu trenerów.
Emil chciałby zrozumieć granice własnej wytrzymałości. Wsłuchuje się w bicie swego serca, obserwuje zmęczenie. Nadal trenuje jesienią i zimą, nie tylko na stadionie. Na ulicy, na drogach, w lesie, na polu, wszędzie, niezależnie od pogody, biega aż do bólu. Biega nie jak człowiek, lecz jak zwierzę, które bieg ma we krwi. Po drodze do fabryki, wzdłuż alei wysadzonej topolami, Emil eksperymentuje. Pierwszego dnia wstrzymuje oddech do czwartej topoli, dwa dni później do piątej i tak co dwa dni, aż w końcu dotrze do końca alei, nie oddychając i padnie bez zmysłów. Nie zrobi tego po raz drugi, ale zawsze będzie chciał wiedzieć, dokąd może się posunąć.
Czyżby Emil Zatopek znalazł w bieganiu strefę wolności, którą tak pokochał, że został jednym z największych biegaczy długodystansowców świata? Jean Eschnoz nie pogniewałby się chyba za taką interpretację tajemnicy swego bohatera, którego wybrał chyba nie tylko ze względu na zainteresowanie sportem. Bieg jest alegorią pewnej formy życia. Każdy z nas biegnie do jakiejś mety. W wypadku Zatopka, zmarłego na początku XXI wieku, metą było zapewne ostatnie zwycięstwo, ale francuski pisarz nie opuszcza go na bieżni. Podąża za swym Emilem, zesłanym za poparcie dla reformatorów praskiej wiosny do rakotwórczej kopalni uranu, potem na ulicę Pragi, które zamiata, zbierając owacje mieszkańców, i wreszcie do podziemia Ministerstwa Sportu, gdzie Zatopek kończy karierę, tak jak bohater głośnego filmu Życie na podsłuchu. Cóż, mówi łagodny Emil, jestem archiwistą, pewnie nie zasłużyłem na nic lepszego. Tak się kończy powieść Jeana Eschnoza pod tytułem Courir. Biegać. Mówiąc o książkach i autorach, nie zapominajmy o tłumaczach, którzy bywają najlepszymi ambasadorami literatur obcojęzycznych. Margot Carlier spopularyzowała we Francji książki Hanny Kral i innych przedstawicieli polskiego reportażu literackiego. Zgodziła się powiedzieć nam, jak wygląda obecnie sytuacja literatury polskiej na rynku francuskim.
Wydaje mi się, że nie najgorzej. To znaczy, ja sama mam kontakty z kilkoma wydawnictwami i czasami zdarza mi się, że jakiś dyrektor literacki wydawnictwa dzwoni, żeby po prostu się spotkać i żeby mu opowiedzieć, co się aktualnie dzieje w polskiej literaturze. Jest nawet takie ogólne zainteresowanie. Często nawet ludzie mówią mi, że nie wiadomo, czy od razu coś wydamy, ale w każdym razie są otwarci na jakieś nowości z Polski, na polską literaturę. Dużo bardziej niż to było jeszcze kilka lat temu. Ja sama chyba w zeszłym roku to udało mi się umieścić na rynku francuskim. Książkę Hanny Kral, no to już tak samo z siebie, ponieważ to Gallimard się tym zajmuje. Natomiast wyszła jeszcze inna książka Hanny Kral w zeszłym roku, w marcu. Tytuł książki to jest Tu es donc Daniel, to ty jesteś Daniel. I to wyszło w takim malutkim wydawnictwie, które się nazywa Interference, tylko dlatego, że to jest bardzo malutka książeczka i Gallimard nie zdecydował się na te teksty, ponieważ jest taka książka bardzo poetycka i no nie pasowała im do ich kolekcji. A ale ta książka też bardzo się podobała ludziom, którzy czytali i jakoś tak też bardzo dociera. Też udało mi się umieścić w wydawnictwie Acte Sud książkę Gotland Mariusza Szczegła. Aktualnie wydawnictwo Acte Sud przygotowuje tłumaczenie Wiesława Myśliwskiego, Traktat o łuskaniu fasoli. Wydawnictwo takie dla dzieci, wydawnictwo Thierry Manier, książkę Anny Onisimowskiej, to jest taka powieść dla dzieci, dla młodzieży właściwie, Hera moja miłość. Także coś się dzieje.
Coś się dzieje.
Belfond też wydał chyba teraz jakoś tak książkę Huberta Klimko-Dobrzanieckiego Dom Róży. I to są książki, które ja sama proponowałam, czyli wiem dokładnie, ale wychodzą inne książki, także nie jest tak źle. Oczywiście polscy wydawcy chcieliby, żeby było więcej książek na rynku francuskim. Nie jest łatwo wydać tutaj książkę, nie tylko polską, też wszystkich tych tak zwanych mniejszych literatur, ale ja myślę, że najgorzej nie jest.
Des gens qui dorment dehors sous des cartons d'emballage en bas des hôtels, tout confort, gaz, électricité à tous les étages, tu donnes des sous par-ci par-là, un emplâtre sur une jambe de bois, tu voudrais faire plus, mais faire quoi à part de dire mais où va-t-on comme ça? Derrière des bouts de papier, quel gaspillage quand on y pense, perdre sa vie à la gagner, courir en dépit du bon sens, vendre ses nuits, vendre ses jours pour quelques francs bien trop lourds, courir derrière des bouts de papier, à peine le temps d'exister.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 47.
Bałem się, że Nadii zagraża jakieś niebezpieczeństwo. Codziennie odwiedzałem kawiarenkę internetową. Nareszcie wolny komputer. Sprawdzę maile. Jest! Wiadomość od Nadii. Urgent, René parti en Italie. Etienne très inquiet. Ojojoj, Etienne się niepokoi. René wyjechał jednak do Mediolanu. Ale, ale... Żadnych nowych gruźb od Jean-Pierre'a? On też wyjechał? Rendez-vous dimanche au Clos du Clair Regard. Troisième étage, chambre 203. Dimanche, niedziela? To przecież pojutrze. A ja nie mam jeszcze biletu. Gdzie to nagranie z dworca? To był jakiś specjalny pociąg.
La gare.
Pardon, monsieur, le train de Marseille, il arrive de quelle voie, s'il vous plaît?
50 à la voie Alger.
Je vous remercie.
Bon, allez, bon voyage, hein?
Vous êtes arrivé à Paris-Gare de Lyon, terminus du TGV. Assurez-vous de ne rien oublier dans le TGV.
Oh, bonjour! Un café? Vous partez?
Non, je pars après-demain, avec le TGV de 6h20.
Ah, bon. Donc, un expresso bien serré.
Ah oui, merci.
Ach tak, to był ten TGV... TGV o 6.20.
Je pars après-demain avec le TGV de 6h20.
Dobra, to była 6.20 le matin, rano. Ale co to jest après-demain? A no tak, avant-hier to przedwczoraj, hier, aujourd'hui, demain, après-demain to pojutrze. Dobra, idę na dworzec. Gare de Lyon.
Bonjour, je voudrais un billet pour Marseille, s'il vous plaît. Dimanche.
Pour après-demain, à quelle heure?
A niech to. Nadia nie wyznaczyła godziny spotkania. Le TGV de 6h20, s'il vous plaît.
Un billet de première ou de deuxième classe?
Pardon?
En deuxième, c'est 77 euros. En première, 105 euros pour l'aller.
D'accord. Alors, deuxième, s'il vous plaît.
Vous voulez un aller ou un aller-retour?
Aller, s'il vous plaît. Merci.
Uff. Całkiem nieźle sobie poradziłem.
Un billet de première ou de deuxième classe?
Mam bilet en aller. W jedną stronę, drugiej klasy. Przyjeżdżam do Marsylii o 9.36. Ale zaraz, do licha. Nadia podała mi nazwę hotelu, ale bez adresu. O, Le Clos du Clair Regard, chambre 203. Pewnie ten hotel jest znany, skoro ma ponad 200 pokoi. Wezmę taksówkę.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantela, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji. RFI, la radio du monde.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France International zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po polsku pisane razem. Na naszej witrynie po jej lewej stronie znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/popolsku/razem znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Les filles dans nos cœurs font des travaux d'aménagement. Souvent au marteau piqueur et sans ménagement. Si vous voyez dans ma poitrine le chantier, il se peut que par déprime comme moi vous chantiez.
Adres.
116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.